Trudne sprawy.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Jerzy Babiak, ale także i młodzież Liceum Salezjańskiego. Witamy Państwa tego wieczoru.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Chcielibyśmy z racji drugiej niedzieli wielkanocnej rozmawiać o miłosierdziu i temat, który proponujemy na ten wieczór, jak miłosierdzie obecne jest w postawie przebaczania współczesnego człowieka. Miłosierdzie. Wiemy o tym, że Bóg jest miłosierny, On jest bogaty w miłosierdzie, ale także i wiemy, że my mamy być miłosierni zgodnie z nauką Chrystusa. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec Niebieski. Jeden z uczynków miłosierdzia co do duszy mówi o tym, że powinniśmy urazy chętnie darować. Pozostańcie razem z nami w Radio Rodzina. Chcemy rozmawiać o przebaczeniu. Chcemy zastanawiać się nad tym, jak być miłosiernym w dzisiejszych czasach. Przypominamy, tak jak zawsze można dzwonić, tak jak zawsze można również pisać SMS-y, a także e-maile. Stąd już teraz proszę sobie zapisać numer telefonu do Radia Rodzina 071 322 20 22 071 322 20 22, a także SMS-y na numer 0608 514156, 608 514156. Mówimy o miłosierdziu i o przebaczaniu. Zostańcie razem z nami.
A gdyby tak w końcu się odważyć, podążyć za sercem, chwycić się marzeń. A gdyby tak w końcu porzucić swe piekło, swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. A gdyby tak w końcu uczuć nie tłumić, szczerze zapłakać, w radości się zgubić. A gdyby tak znowu być wolnym jak dziecko, swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. Jak gdyby tak w końcu bez granic, życia się nie bać, w sukces mieć za nic. A gdyby tak w końcu dać światu odetchnąć, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć.
Niedziela Bożego Miłosierdzia już za nami i niejednokrotnie słyszeliśmy o miłosierdziu Pana Boga, ale także i o miłosierdziu ludzkim, o tym miłosierdziu, do którego jesteśmy wezwani i nasza wiara katolicka. Kościół zachęca nas, abyśmy wypełniali uczynki miłosierdzia. Postawmy sobie to pytanie, czy miłosierdzie to tylko karmienie głodnych i przyodziewanie nagich, czy miłosierdzie to dla nas pocieszanie więźniów, nawiedzanie chorych i grzebanie umarłych albo grzeszących, upominanie czy strapionych pocieszanie. Wśród tych wszystkich uczynków miłosierdzia, którymi powinniśmy żyć, jest również ten jeden, jakże ważny, urazy chętnie darować, bo miłosierdzie to także i przebaczenie. Jak to jest z przebaczeniem w dzisiejszym świecie? Jak to wygląda w naszym codziennym życiu? Tak wiele słyszy się o tym, że ludzie toczą pomiędzy sobą wojny i żyją w niezgodzie. Są bardzo często na siebie tak na trwałe pogniewani, nie odzywają się do siebie, noszą w sobie wiele gniewu, są bardzo zawistni i żyją obok siebie, nieraz pod jednym dachem. Miłosierdzie. Mamy być miłosierni i w tym miłosierdziu przebaczać. Jak to jest?
Ja myślę, że najtrudniejszym tym uczynkiem miłosierdzia jest właśnie przebaczenie, bo wydaje mi się, że czasem jest nam o wiele łatwiej czy pomóc biednemu, czy właśnie odwiedzenie kogoś. A jednak postawa przebaczenia sprawia w dzisiejszym świecie dużo trudności. I właśnie wydaje mi się, że to miłosierdzie, o którym dzisiaj też chcemy mówić, to jest taka postawa otwartości. I pomimo wszystko, czyli jesteśmy otwarci, nie zamykamy się tylko i wyłącznie na własne potrzeby. I w tym możemy też zawrzeć przebaczenie.
Miłosierdzie to jest jakieś swego rodzaju działanie, które na rzecz innych, jakaś bezinteresowna pomoc i tak dalej. I na pewno przebaczenie jest jedną z tych form, ponieważ wielu ludziom bardzo zależy, by właśnie im przebaczyć i trudno jest żyć z takim przeczuciem, że ktoś nam nie przebaczył i że my nie przebaczyliśmy komuś.
No właśnie, miłosierdzie jest jakąś aktywną formą współodczuwania, ale nie jest to tylko zatrzymywanie się na współodczuwaniu, ale to współodczuwanie ma wyrażać się konkretnym czynem. I teraz, jeżeli ja odczuwam to, co się dzieje, czy przeżywam bardzo głęboko, nie powinienem się na tym zatrzymywać, ale należy iść dalej, należy to głębokie, wrażliwe przeżywanie problemu podejmować i należy coś z tym zrobić. Choćby i w takich sytuacjach, kiedy ktoś nas zrani, kiedy ktoś nas skrzywdzi, kiedy właśnie mamy powody, słuszne powody do tego, aby trwać w nieustającym gniewie i złości i nienawiści.
Właśnie bardzo ważne jest też to, żeby uświadomić sobie tą potrzebę wybaczenia, ale także zastanawianie się, czy mi ktoś nie powinien przebaczyć. I dlatego potrzebne jest tutaj wyzbycie się własnego egoizmu i patrzenie na to przebaczenie jako... Bo często patrzymy na przebaczenie, że komuś musimy przebaczyć, a bardzo często zapominamy, że także powinniśmy przyjmować taką postawę, w której i my przebaczamy, i nam można przebaczyć.
Ludzie przyjmują bardzo skrajne postawy, bo kiedy śledzimy aktualne czasy, widzimy, że niektórzy mają takie przekonanie, nigdy nie przebaczę nawet na łożu śmierci i mają w sobie taką zawiść, taką nienawiść, taką agresję w sobie i są pewni w tym, że nie przebaczą. Ale z drugiej strony widzimy, że wielu ludzi mimo wszystko, mimo ogromnych nieraz zranień, podejmują decyzję przebaczenia i nie są skłonni do tego, aby trwać w takiej nienawiści aż do końca życia. Biskup, kardynał Kominek, Bolesław Kominek, ten, który właśnie tutaj na Ostrowie Tumskim wygłosił w 1965 roku to sławne i bardzo mocne zdanie przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Z kolei był człowiekiem, który mimo ogromu cierpienia, mimo ogromu zła, które było jeszcze tak świeże, on powiedział głośno, powinniśmy sobie nawzajem przebaczyć. Ludzie z jednej strony przebaczają, a z drugiej strony trwają w nienawiści i w gniewie.
Tak, ja bym jeszcze chciała troszeczkę nawiązać do tego, co Basia powiedziała. Jeśli jest jakiś konflikt, to zawsze wina leży po obu stronach i bardzo często nam jest trudno się przed samymi przyznać, że też po części jest w tym nasza wina. I no nie zgadzamy się na to zawsze. Łatwiej zrzucić winę na kogoś i myślę, że to też może być jedna z przeszkód do pojednania i przebaczenia.
Też przebaczenie bardzo różnie jest rozumiane. Czasami patrzymy na przebaczenie jako zapomnienie. Uświadamiamy sobie tak, że przebaczenie równa się zapomnieniu, a tak chyba nie jest, bo przebaczenie to jest pewna nasza decyzja i my nie, wcale nie musimy zapomnieć o czyjejś winie, ale patrząc na tego człowieka w postawie miłości, jesteśmy w stanie mu przebaczyć.
Postawmy zatem sobie to pytanie ponownie. Jeżeli jesteśmy miłosierni, to czy przebaczamy właśnie? Czy tylko jesteśmy miłosierni tak w myślach i uważamy się za ludzi miłosierdzia, a nie przebaczamy? Miłosierdzie to jest właśnie ta postawa przebaczania. Przebaczania to jest postawa, która powinna nam towarzyszyć. Jak miłosierdzie obecne jest w postawie przebaczania współczesnego człowieka? Czy przebaczamy sobie? Czy jesteśmy miłosierni? Zadajemy to pytanie zarówno sobie, jak i wszystkim radiosłuchaczom, którzy są razem z nami i którzy słuchają tej audycji. Przypomnijmy, że możemy dzwonić, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, do Radia Rodzina, do Wrocławia 071 322 20 22 071 322 20 22, a także prosimy o pisanie SMS-ów na numer 0608 514156 0608 514156.
Uśmiechnij się do mnie czasem, panie, słonecznie na całe niebo. Słonecznie na całe niebo. Daj mi pogodę na jesienne dni. Tak bardzo dzisiaj potrzebną. I nie licz mi grzechów, panie, bo przecież kto ich nie ma. Bo przecież kto ich nie ma. Puszczaj latawce dobrych dni. I jeśli możesz, przebacz. Bo psu nie zszedłem z drogi raz. I wódkę piłem ze stróżem nocny. I wódkę piłem ze stróżem nocny. Przy pierwszej flaszce mi powiedział, że wcale nie czuję się mocny. Stróżowi też przebaczyć chciej, bo życie miał takie stróżowate. Bo życie miał takie stróżowate. I tylko czasem, gdy trochę wypił, na chwilę bratał się ze światem.
Jest tak wiele powodów, które wpływają na to, że człowiek nie przebacza, które właśnie przyczyniają się do tego, że trwamy w gniewie, w złości, w nienawiści, w agresji, w takiej wewnętrznej zawiści wobec człowieka, czy też jakiejś grupy ludzi. Tak wiele sytuacji jest przyczyną tego, że ludzie nie przebaczają sobie. Tych sytuacji jest tak wiele z minionych lat historii, ale także ze współczesnych chwil naszego życia.
I paradoksem jest może to, że wiele sytuacji, w których doznajemy jakichkolwiek zranień, dzieje się to w rodzinach, czyli tam, gdzie powinna panować miłość i właśnie przebaczenie. i wiele jest takich sytuacji, kiedy można zranić człowieka i to zranić zarówno fizycznie, jak i duchowo, psychicznie. I wydaje mi się, że mogą to być zwykłe kłótnie w rodzinie, mogą to być różne nieporozumienia, które przeradzają się nawet w nienawiść.
Tak, może być to również i zdrada małżeńska na przykład, kiedy pojawia się taka sytuacja, albo także i wykorzystanie seksualne dzieci i to, co potem gdzieś tkwi w psychice człowieka i co gdzieś jest niesione przez człowieka, przez życie.
Tak, na przykład ciężko jest sobie wyobrazić, jak ludzie potrafią przebaczać na przykład człowiekowi, który zabił im dziecko. Przecież to jest tak z dzisiejszego punktu widzenia naprawdę bardzo trudne wyzwanie. Ale i tutaj chciałabym zwrócić uwagę na naszą wiarę, bo musimy uznać, że Bóg jest przecież miłosierny, On jest prawdziwie miłosierny jak nikt z nas tutaj na ziemi. I aby to zrozumieć, to Jego Boże miłosierdzie, musimy na pewno uznać, że On nas kocha i że On nam na pewno pomoże przebaczyć drugiemu człowiekowi.
Tak, ja bym wrócił do tego, co Marta powiedziała. Niektóre sytuacje są tak bardzo dramatyczne i można powiedzieć, są niewyobrażalne dla tych, którzy mówią nawet o przebaczeniu i są ogromnym obciążeniem psychicznym danych ludzi. Ja mam przed oczyma postać jednego z salezjanów, kapłanów, który pochodzi z krajów byłej Jugosławii, z Chorwacji i który opowiadał o tym, że był świadkiem śmierci całej swojej rodziny w czasie nie tak dawnej wojny. I ta informacja, która dotarła do niego, no można powiedzieć, powaliła go z nóg całkowicie. Ale poszukiwał tego zrozumienia, ale także tego przebaczenia. Jest wiele takich sytuacji, które są niewyobrażalne, które ranią psychikę, ranią ciało, ranią ducha i które są tak ogromnie trudne dla danego człowieka. Które z tych zranień, z tych form agresji, złości są najbardziej dotkliwe?
Myślę, że te, które dotykają przede wszystkim sfery ducha, bo rany na ciele z czasem mogą się zagoić, ale kiedy dotyka to właśnie duszy czy naszej psychiki, zostaje to w nas bardzo często i nieraz na przykład młodzi ludzie, którzy doświadczyli krzywdy w swoim domu rodzinnym, bardzo trudno im jest wejść w życie rodzinne, jeżeli nie przebaczą właśnie drugiej osobie, ale mi się wydaje, że bardzo ważne jest także przebaczenie samemu sobie, kiedy wiemy, że w czymś zawiniliśmy i musimy wierzyć w to, że jeżeli Bóg nam przebacza, to także sobie powinniśmy przebaczyć. I wtedy bez przebaczenia, wydaje mi się, nie możemy zaczynać życia na nowo i zaczynać go odbudowywać.
No właśnie, jedni ludzie doświadczają ogromu trudności, cierpienia, złości ze strony innych ludzi i przebaczają. I przebaczają gdzieś, odnajdują takie postawy i takie zachowania. To zdanie, które wypowiedział biskup Kobinek, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, spotkało się z natychmiastową reakcją i z manifestacjami, które również były w tamtych dniach. Na transparentach i na płotach pisano nie przebaczymy. To był taki mocny głos sprzeciwu wobec tej propozycji, którą dał biskup kardynał Bolesław Kominek. Dzisiaj jest również podobnie. Wielu ludzi krzyczy nie przebaczę nigdy, nigdy tego nie zapomnę, nigdy nie chcę Ciebie znać, nigdy nie chcę na Ciebie patrzeć i wielu ludzi przyjmuje taką postawę zawiści. Mają ku temu powody, ale czy tak powinno być?
W Nowym Testamencie możemy przeczytać, bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Moim zdaniem nie da się normalnie żyć, jeżeli nie przebaczymy komuś, drugiej osobie, która nas zraniła. Bo no, na przykład trudno sobie wręcz aż wyobrazić taką sytuację, gdyby Bóg nam nie przebaczał tego wszystkiego, co mu robimy, ile razy grzeszymy i tak dalej. no, bylibyśmy zgubieni.
Właśnie my jesteśmy tacy bardzo, bardzo otwarci na Boże przebaczenie. Powiem, że chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że Bóg nam przebacza. I to jest dla nas oczywiste, jeżeli my zgrzeszymy, niejednokrotnie zgrzeszymy bardzo ciężko i bardzo dotkliwie obrazimy Pana Boga, to wiemy, że możemy pójść do Niego, On nam przebaczy i ta nauka Chrystusa o Ojcu miłosiernym i ta nauka, którą pozostawił Jezus w swojej Ewangelii, jest pełna miłosierdzia. Ale z kolei rodzi się pytanie, czy zbyt mocno nie przyzwyczailiśmy się do przebaczania Pana Boga? Czy to z jednej strony jest nam potrzebne, a z drugiej strony my tego nie chcemy innym dawać?
Tak, dokładnie tak jak ksiądz powiedział, bo w końcu jedną z głównych prawd wiary jest: Bóg jest sędzią sprawiedliwym, za dobro wynagradza, a za zło karze. Więc owszem, Bóg jest miłosierny, ale no nie możemy sobie wrzucić na luz i teraz mogę grzeszyć do woli, ile chcę, bo Bóg i tak mi przebaczy. To nie do końca też tak jest.
Dziękujemy za pierwszego SMS-a. Posłuchajmy. Nie zgadzam się, że zawsze jest nasza wina. Kilkakrotnie przebaczałam, a druga strona to wykorzystywała i dopuściła się manipulacji. I to osoba wierząca, która przyjmuje Komunię Świętą. To okropne i obrzydliwe. Jak to wybaczyć? Taki trudny SMS. Tak, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne wybaczyć. Wybaczyć tej osobie, która nas kilkakrotnie zraniła i którą obdarzyliśmy zaufaniem, i którą gdzieś chcieliśmy też dalej akceptować i chcieliśmy z tą osobą dalej wspólnie żyć i utrzymywać kontakt, a ta osoba to wykorzystuje i jest, można powiedzieć, że w pewien sposób ułomna, jest niedoskonała w tym, żeby odwzajemnić to przebaczenie, żeby nawet i zachwycić się tym, no właśnie, ty mi przebaczyłaś, wiem, że zrobiłem źle, i co dalej? Tak jak mówi jeden z polskich biskupów, arcybiskup Kazimierz Majdański, człowiek, który doświadczył tak ogromnego dramatu, był więźniem obozu zagłady w czasie II wojny światowej i doświadczył ogromu zła. On powołuje się na encyklikę papieża Veritatis Splendor i zwraca uwagę, że przebaczenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy obie strony będą poszukiwały prawdy, kiedy obie strony będą zastanawiały się, w czym leży problem, kiedy obie osoby odkryją tą prawdę. Niejednokrotnie, wracając do słów tego SMS-a, jest tak, że my, widząc, że ktoś robi coś złego, czy nam zrobi coś złego, mówimy w sercu, a potem i ustami: przebaczam ci, i nie podejmujemy dialogu, nie poszukujemy prawdy, nie odkrywamy tej prawdy i, można powiedzieć, czasami prawdę spychamy na bardzo daleki margines naszego życia i przyjmujemy tylko postawę przebaczenia. Aby to przebaczenie było owocne, aby to przebaczenie było trwałe, potrzebna jest rozmowa, potrzebny jest taki wnikliwy dialog i potrzebne jest poszukiwanie prawdy, bo na pewno ta osoba, która rani, jest zagubiona i jest osobą, nawet tak jak słyszeliśmy, przystępującą do Komunii Świętej, jest osobą mimo wszystko bardzo ułomną i słabą. Tak i ta druga strona, która przebacza, też powinna tutaj tej osobie okazać zrozumienie, ale także i powinna pomóc odkryć to, że ona nic nie robi ze sobą, nie zmienia.
Chyba nie można patrzeć na przebaczenie jako na jednorazowy jakiś tam akt, kiedy będziemy przed sobą nawet wymawiać sobie, że przebaczyliśmy, a potem już chcemy całkowicie uciec, zapomnieć i mieć to, tak to się mówi, z głowy. Bo wydaje mi się, że...
No ja właśnie tak wtrącając, mi się kojarzy teraz słowo Ewangelii Mateusza, kiedy Piotr pyta Chrystusa: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie, czy aż 7 razy? Jezus mówi: nie mówię ci aż 7 razy, lecz aż 77 razy właśnie. Mhm.
Tak, i to przebaczenie musi być w nas przez cały czas i powinniśmy nawet starać się przebaczać, kiedy wydaje nam się już w sercu, że przebaczyliśmy, ale powinniśmy wracać do tego i pytać się, czy rzeczywiście moja postawa, czy rzeczywiście podejmuję dialog z tą drugą osobą.
Ale ja bym się tutaj bał, Basia. Bałbym się czego? Tego, że niejednokrotnie tym takim kolejnym przebaczaniem będziemy utrwalali w postawie drugiej osoby złe zachowanie. To tak jest ewangelicznie i tak mamy robić, mamy przebaczać. I Chrystus chciał, żebyśmy 77 razy przebaczali, to znaczy zawsze, abyśmy nie tracili wtedy nawet i tej odwagi i ufności, że należy przebaczać, trzeba zawsze przebaczać. Ale właśnie czy tylko przebaczać? Czy przebaczać to znaczy tylko powiedzieć, ja już nie gniewam się na ciebie, wszystko jest po staremu, tak jak było? Czy przypadkiem to słowo przebaczenie nie oznacza czegoś więcej?
No, przebaczenie to też pomoc drugiemu człowiekowi, tak jak powiedziałam. I nie ma przebaczenia bez dialogu. Trzeba pomóc tej osobie i może uświadomić, że zrobiła źle i uświadomić, co zrobiła źle, bo może ona sama nawet tego nie wie.
Nie jest łatwo przebaczać i nie jest łatwo rzeczywiście być miłosiernym i przebaczającym. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, aby być miłosiernym i aby jak najlepiej przebaczać. Pozostańcie razem z nami i zapraszamy do telefonowania, ale także i do pisania SMS-ów. Dziękujemy już za ten pierwszy SMS. Przypomnimy 608-514156. 608-514156, a możemy zadzwonić na numer 071-322-2022.
Smutne dni przekreśliły mnie skrycie i choć tańczę z beztroską motyla, w mojej sukni pół niebieskiej, pół lila, jestem już jak wspomnienie, nie życie. I czegóż ci nie przebaczę, uśmiechając się jak gejsze, nawet słowa od lodu zimniejsze, nawet to, że cię już nie zobaczę, nawet to, że rumieńce lata pobladły, liść złoty z wiatrem mknie, że i klonom liście opadły i mnie. Że rumieńce lata pobladły, liść złoty z wiatrem mknie, że i klonom liście opadły i mnie. Przebaczę nawet to, że zwiędły kwiaty, że życie moje wstawione w cień, że więdnie bez światła dziennego, że codziennie opada z niego pożółkły, zwiędły dzień, że wszystko się psuje i paczy, cieknie zgnilizną broczy, na zawsze z rozpaczy. Tylko czasem na krótko z rozkoszy, że rumieńce lata pobladły, liść złoty z wiatrem mknie, że i klonom liście opadły i mnie. Że rumieńce lata pobladły, liść złoty z wiatrem mknie, że i klonom liście opadły i mnie. Że pierś moja coraz słabiej oddycha, krew moja wolniej płynie, że w sieci smutku jak w pajęczynie leżę spętana i cicha, że jesień co chodzi w szalu czerwonym i złotym przegląda się w owalu jeziora, jest chora i nic nie wie o tym, że to mnie pochowają w jej szalu. Że rumieńce lata pobladły, liść złoty z wiatrem mknie, że i klonom liście opadły i mnie.
że rumieńce lata pobladły, liść złoty z wiatrem knie, że i klonom liście opadły i mnie.
Tak, witamy serdecznie, mamy telefon.
Tak, jestem.
Szczęść Boże, witamy, witamy. Skąd pani do nas dzwoni?
Dzwonię z Niemiec.
Bardzo
siedzę
nam miło.
Sobie właśnie przy internecie i słucham audycji, którą no, zwykle słucham. Jestem właśnie wrocławianką i byłam naocznym świadkiem i, że tak powiem, w kręgu księdza biskupa Bolesława Kominka, wówczas w 1966 roku mieliśmy różne kłopoty właśnie w związku z ówczesnymi akcjami. Wystawialiśmy milenium w kościele Świętego Krzyża. Na pewno moi przyjaciele i przyjaciółki pamiętają z tych czasów. I między innymi pamiętamy kłopoty, jakie miał ksiądz biskup Kominek, u którego żeśmy się często spotykali właśnie. A teraz mieszkając w Niemczech, to bardzo doskonale rozumiem tą intencję przebaczania, bo w sumie ci ludzie, którzy byli zupełnie tacy jak my, niczemu nie byli winni. To tylko ten wredny faszyzm.
Tak, ten system, który tak ludzi...
System. No, a z drugiej strony nasz system ówczesny też przecież ironizował z tego. Wyciągnęli po prostu z tego listu biskupa Kominka fragmenty i zupełnie je inaczej interpretowali. Przecież to chodziło o przebaczenie w duchu wiary, prawda? To wcale nie było... To politycy po swojemu to przerobili.
Ja powiem, że dzięki Bogu pojawił się biskup. Prosimy o ściszenie radia, bo tak mamy pogłos duży. O, już jest lepiej. Tak? Jeszcze.
Ja już nie mam.
Już nie ma, tak? Tak, dobrze, że pojawił się biskup Kominek i otrzymał taki dar, natchnienie od Boga, takie mocne natchnienie i o tym nam przypomniał i do tego nas zachęcił. To było bardzo potrzebne ludzkim sercom i ludzkiemu życiu.
Tak, tak, w ogóle pogodzenie się z tą sytuacją. Przecież jeszcze wówczas też było dużo we Wrocławiu autochtonów. Były msze dla nich prowadzone przez księdza Mazonia przy ulicy Miłej w takiej kapliczce, tam gdzie teraz się znajduje, kiedyś był szpital, teraz też jest prowadzony chyba przez siostry, prawda?
Tak, siostry.
No i też ci ludzie musieli jakoś być zaakceptowani, prawda? Więc myśmy też tam nawet chodzili na modlitwę różańcową do księdza Mazonia, mimo że po niemiecku, ale tam próbowaliśmy się wsłuchać. I można było też wspólnie żyć. Przecież przed wojną też Wrocław był wielokulturowym miastem, prawda? I sobie ludzie jakoś dawali radę. Zresztą nie tylko Wrocław, wiele innych miast polskich.
Dziękujemy bardzo.
Jeszcze tylko
tak, chciałam,
jeszcze
bardzo
tylko jedno zdanie, bardzo proszę. A takim przykładem na dzisiejsze czasy przebaczania, to, bo tu któraś z panienek wspomniała o, jak ktoś komuś dziecko zabije, to nie wiem, czy ksiądz sobie przypomina panią Eleni, prawda?
Tak.
Ona jest takim przykładem właśnie na dzisiejsze czasy, że umiała przebaczyć. Powiedziała, że ona nie zapomni tego nigdy, ale przebaczyła temu chłopcu, który zabił jej dziecko, nie?
Tak, to jest bardzo piękny przykład.
Szlachetny gest, tak.
I takich przykładów, takich gestów potrzeba w dzisiejszym świecie. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Dziękuję. I za...
Pozdrawiam tych młodych ludzi.
Tak jest, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Życzymy wiele łask Bożych i pomyślności. Tak wiele jest dobrych przykładów, tym również takim pięknym przykładem jest nasz papież, sługa Boży Jan Paweł II. I to jest nieprawdopodobne, to jest, można powiedzieć, zachwycające, że zaraz po zamachu w przekazie podanym przez Radio Watykańskie papież powiedział: modlę się za brata, który zadał mi cios i szczerze mu przebaczam. Jan Paweł II zaraz po zamachu wypowiada takie słowa, są to jego pierwsze słowa, słowa zapewnienia o modlitwie i przebaczenia, tak jakby można było powiedzieć, jakby papież był przygotowany na to, co powiedzieć, jak się zachować. Papież nie był zaskoczony tym i nie wypowiadał jakichś długich słów, ale powiedział jedno zdanie, zdanie, które było tak bardzo mocne i które po dzień dzisiejszy przemawia i które po dzień dzisiejszy z jednej strony nas zachwyca, a z drugiej strony zastanawia, jak to możliwe, żeby przebaczyć natychmiast Ali Akczy temu, który strzelał i który usiłował zabić Jana Pawła II. To są wyraźne przykłady i wyraźne znaki tego, że chrześcijaństwo, katolicyzm to religia, to wiara, która idzie w kierunku przebaczania.
Ale to przebaczenie jest tylko i wyłącznie możliwe dzięki Bożej łasce. Bo wydaje mi się, że papież był tak mocno zakorzeniony w Bożej łasce i że mógł wypowiedzieć te słowa od razu. Wydaje nam się, że my nigdy nie będziemy mogli wypowiedzieć takich słów i że na przebaczenie bardzo często potrzeba jest wiele czasu i takiej właśnie refleksji na ten temat, ale wydaje mi się, że bez Bożej łaski to przebaczenie jest niemożliwe po prostu.
No tak po ludzku na pewno jest trudno przebaczyć i przebaczenie to przede wszystkim decyzja ducha, który jest bardzo mocny. To jest decyzja człowieka, którego wiara nie jest wątpiąca i nie jest słaba, ale to jest wiara, która potrafi góry przenosić. To jest właśnie to przenoszenie tych gór i to jest właśnie też to bardzo konkretne wtedy realizowanie wiary w codziennym życiu.
Dlatego tak cenne są przykłady, tak jak tutaj pani przytoczyła na przykład Eleni, że jednak to jest możliwe w życiu codziennym, tutaj dzisiejszym współczesnego człowieka przebaczać. To jest piękne.
Mamy przebaczać. Miłosierdzie to także i przebaczanie. Zauważmy, że bycie człowiekiem miłosiernym dzisiaj to przyjmowanie konkretnej postawy, także tej postawy przebaczania i praktykowanie tego przebaczania. Powinniśmy czuć się zachęceni do tego, abyśmy przebaczali, abyśmy tym przebaczeniem żyli, abyśmy je praktykowali w naszym codziennym życiu. Zapraszamy, zostańcie razem z nami i prosimy o telefony, prosimy o SMS-y. Dziękujemy za kolejne SMS-y, które do nas docierają. Już proszę bardzo. Ludzie nie przebaczają, bo widzą tylko skutki działań innych, a nie przyczyny. A może to zło jest wołaniem, zauważ mnie, przebaczyć to zdobyć się na odwagę, by porozmawiać z tą osobą i zadać jej pytanie, dlaczego uciekasz w agresję wobec mnie. Szukajmy źródeł, a nie tylko skutków, patrzmy w serce, napisała Karolina.
Myślę, że Karolina zwróciła uwagę tutaj na poniekąd genezę przebaczenia i na to, jak należy patrzeć na przebaczenie. Bo jeżeli właśnie będziemy patrzeć tylko na to, co nam to da, czy będziemy się lepiej czuli z przebaczeniem, czy nie, ale to jest właśnie spojrzenie na tego człowieka, który wyrządził nam krzywdę i to spojrzenie tak jakby całkowite, objęcie jego doświadczenia życia, jego człowieczeństwa. I to jest chyba bardzo trudne, spojrzenie na tego człowieka, który nam wyrządził krzywdę. Ale chyba bez tego takiego wnikliwego spojrzenia nie jesteśmy też w stanie wybaczać.
Posłuchajmy kolejnego SMS-a. To trudny SMS, ale przeczytamy go, bo takie trudne najbardziej lubimy w naszej audycji. Bo to są trudne sprawy właśnie. Ta dyskusja jest jałowa, to wszystko to są frazesy. Bo po pierwsze nie wiemy, czy jest Bóg, a poza tym łatwo powiedzieć, żeby wybaczać, a trudniej to zrobić. Czy ksiądz tak robi? Chyba nie zawsze. Zresztą nie zawsze da się przebaczyć. No powiem tak, ten SMS jest bardzo treściwy i to, co mówiliśmy wcześniej, rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma Boga w sercu, jeżeli jego wiara jest bardzo słaba, jeżeli ów człowiek powątpiewa w to, czy Bóg jest, czy nie, i nie ma takiego w sobie, można powiedzieć, potencjału, takiej siły do przebaczania, która wynika z obecności Boga w sercu, to potem jest tak, że rzeczywiście każde słowo ja przebaczę jest frazesem, jest jakąś pustką, jest niedorzecznością, jakimś no właśnie takim hasłem tylko. I tak naprawdę to przebaczanie wiąże się z wiarą, o którą się trzeba modlić i którą trzeba rozwijać. Jeżeli ktoś nas słucha dzisiaj i się zastanawia, co oni tu mówią o jakimś przebaczaniu, mówi ktoś sobie, że to są frazesy, to pewno gdzieś tak można to odebrać, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się zastanawia, co zrobić, żeby przebaczać, to być może należy się zastanowić, co zrobić, aby odkryć tą wielkość Pana Boga i aby z Bogiem żyć w przyjaźni, żeby swoje serce umocnić Jego łaską, a nie tylko polegać na swoim intelekcie, który jest bardzo ograniczony i który właściwie ciągle będzie nam mówił, ty nie umiesz przebaczyć, te zranienia są tak ogromne, że nie ma co nawet podejmować wysiłku przebaczenia i nasz intelekt będzie nas prowadził drogami smutku i drogami tak właściwie skupienia się na problemach, na jakichś zranieniach, na jakichś trudnościach. Czy ja przebaczam? Staram się przebaczać. A jak to jest na co dzień? Myślę, że udaje się człowiekowi przebaczać. Mi także udaje się przebaczać i myślę, że nie warto nosić w sobie gniewu, złości, nienawiści, agresji, bo to do niczego nie prowadzi. To właściwie zabija nas i to tak właściwie czyni nas smutnymi i ludźmi, którzy są nieustannie skupieni na problemie, na tym złu, które ktoś gdzieś w nas zaszczepił. A życie nie polega na tym, żebyśmy krążyli wokół zła, ale abyśmy byli wolni i abyśmy byli przez to szczęśliwi. Zapraszamy, pozostańcie razem z nami. Rozmawiamy dzisiaj o przebaczaniu. Czy jesteśmy w przebaczaniu miłosierni i czy chcemy przebaczać? Czy jesteśmy skorzy do przebaczenia w tych dzisiejszych czasach? Tu Radio Rodzina.
Moja, jak matka twoja, płaczę, kiedy ty cierpisz, gdy ja cierpię. Matka moja, jak matka twoja, kocha w tobie i we mnie to, co święte. Przepraszam, mamo, za siebie i za brata, wiem, nie umiałem, że kocham, za brudne słowa, co biły po twarzy, za wszystkie chwile, kiedy byłaś sama. Bądź moją modlitwą, kiedy będę wisieć na krzyżu. Bądź moją pieśnią, kiedy będę. Matka moja, jak matka twoja, płaczę, kiedy ty cierpisz, gdy ja cierpię. Matka moja, jak matka twoja, kocha w tobie i we mnie to, co święte. Proszę cię, mamo, o nadzieję, bym w walce nigdy sam nie pozostawał, byś zawsze była mi ojczyzną, sercem, co bije dla Boga. Bądź moją modlitwą, kiedy będę wisieć na krzyżu. Bądź moją pieśnią, kiedy będę. Matka moja, jak matka twoja płacze, kiedy ty cierpisz, gdy ja cierpię. Matka moja, jak matka twoja kocha w tobie i we mnie to, co święte. Dziękuję, mamo, za noce nieprzespane, za chleb, co pachnie naszym domem, za Kościół miłość i za ludzi, że nauczyłaś mnie kochać Boga. Bądź moją modlitwą, kiedy będę wisieć na krzyżu. Bądź moją pieśnią, kiedy będę. Bądź moją modlitwą, kiedy będę wisieć na krzyżu. Bądź moją pieśnią, kiedy będę.
Na czym polega prawdziwe przebaczenie? Jezus mówi w Ewangelii według świętego Łukasza: jeśli brat twój zawini, upomnij go, jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli by siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. To jest ciekawe, że Jezus właśnie mówi, że wtedy, kiedy ktoś nas zrani i ktoś zawini przeciwny nam, mamy go upomnieć. Nie mamy przechodzić obojętnie, nie mamy od razu powiedzieć: ja ci przebaczam. Ktoś zawinił przeciw mnie, ja idę i mówię mu: przebaczam ci, bez właśnie odkrycia tej prawdy, bez jasnego ukazania tego, że pojawił się problem i ten problem dotyka być może właśnie nie tylko osoby skrzywdzonej, ale jeszcze innych osób. Mamy przebaczać, ale nie tak od razu i nie tak automatycznie, można powiedzieć.
I nie tak naiwnie. Wydaje mi się, że Pan Jezus nie chciał, żebyśmy byli takimi w sumie nieudacznikami, że tak wszyscy nas będą uderzali w policzek, a my tak wszystkim będziemy pięknie i miłosiernie przebaczać. Wydaje mi się, że to przebaczenie powinno być w jakiś sposób przemyślane i mądre. Że chodzi o to, żeby patrzeć właśnie na drugiego człowieka z miłością, ale umieć mu także pomóc i wyciągnąć do niego rękę z radą. Jak możesz daną rzecz zmienić, daną postawę, dane zachowanie. I to nie ma być takie upominanie z taką nienawiścią, ale wręcz z miłością. I wydaje mi się, że Pan Jezus pragnął od nas takiego przebaczenia mądrego i takiego pełnego otwartości, miłosierdzia.
Też ważne w przebaczeniu jest to, abyśmy nie nosili w swojej duszy, w swojej psychice zemsty odwetu i tego, co nazywamy wyrównaniem rachunków, bo niejednokrotnie tak jest, kiedy gdzieś ktoś nas zrani, kiedy ktoś zrani albo skrzywdzi, albo obrazi na przykład grupę kibiców, to od razu pojawia się ogromna zawiść, złość i odwet. Ale też w takich indywidualnych relacjach pomiędzy ludźmi jest coś takiego, jeżeli usłyszymy, że ktoś na przykład zaczyna plotkować na nasz temat i dowiadujemy się czegoś o nas, od kogoś, to niejednokrotnie też w ludziach uruchamia się takie zachowanie odwetu i ja to samo zrobię jeszcze lepiej, jeszcze dotkliwiej, tak żebyś poczuła. Musimy pamiętać o słowach, które mówił Chrystus i o tym również mówił święty Paweł w liście do Rzymian. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan, ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. To bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest przepiękna postawa chrześcijańskiego przebaczenia, którą zresztą też tak wyraźnie i mocno przyjął ksiądz Popiełuszko, który wziął sobie te słowa jako motto życia: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Ja bym chciała jeszcze powrócić do tych wcześniejszych słów. Nie ma takiego prawdziwego przebaczenia w sumie tak naprawdę bez dialogu. Dialog jest niezbędnym narzędziem przebaczenia, aby to przebaczenie było może też swego rodzaju środkiem dydaktycznym. I musimy pamiętać, przebaczając, aby to było naprawdę bezinteresowne, a nie tak jak to często ma miejsce w świecie mediów, że przebaczę ci, ale ty zrób dla mnie to, tamto, śmamto i owamto, żeby to naprawdę było takie bezinteresowne, a nie szukanie w tym przebaczeniu jeszcze własnych korzyści.
Tak, i jak już wspominaliśmy na początku, właśnie to ma przebaczenie nas uwalnia od egoizmu, od tej postawy, która jest w obecnym świecie bardzo, bardzo widoczna. Wydaje mi się także, że duży wpływ ma na to pycha. Kiedy jesteśmy pyszni i wydaje nam się, że jesteśmy najlepsi, to widzimy belkę w czyimś oku, a w swoim nie widzimy drzazgi. Dlatego wydaje mi się, że walka właśnie z własną pychą i z egoizmem może być takim kluczem do odkrywania prawdziwego przebaczenia.
Musimy też pamiętać, że czasami to tak jest, że jesteśmy zranieni, jesteśmy mocno dotknięci. Można powiedzieć, że są dotknięte najbardziej fundamentalne struktury naszej osobowości, naszej psychiki, i człowiek idzie przez życie z takim zranieniem, z taką drzazgą. I czy to wystarczy tylko właśnie powiedzieć, ja chcę komuś przebaczyć teraz i będę przebaczał, a nie potrafię tego zrobić. Niejednokrotnie człowiek powinien przede wszystkim nie opierać się tylko o własne chęci, o własną wolę, o własny pomysł przebaczenia, ale nieraz potrzebna jest nawet i specjalistyczna terapia dla takiego człowieka, który został zraniony dotkliwie przez nawet najbliższą osobę, i jest potrzebna taka współpraca z kimś, kto może pozwolić na nowo odbudować harmonię w osobowości danego człowieka. Rzecz jasna, że dla nas, ludzi wierzących, bardzo pomocna jest łaska Boga, która jest, może być przyczyną uzdrowienia naszego serca, naszego życia, i łaska Boża może nas w tym wspierać, ale też na pewno nie należy rezygnować ze wsparcia i pomocy psychologów, którzy mają dobre narzędzia, którzy mają doświadczenie i którzy wiedzą, jak człowiekowi wtedy, kiedy on został bardzo zraniony, pomóc, aby ten człowiek nie musiał żyć w tej zawiści, złości, nienawiści, agresji, ale też żeby nie musiał popadać, co najgorsze, w depresję, czy też w jakieś inne psychiczne, duchowe załamanie.
Człowiek, który jest zraniony, bardzo często nie powinien zostawać sam, i czasami nawet jemu wydaje się, że sam sobie poradzi ze swoim zranieniem i że jest w stanie przebaczyć, ale potem okazuje się, że może nie da sam rady. I tak jak ksiądz mówił, pomoc psychologa, ale także ludzi bliskich, przyjaciół, może też być bardzo skuteczny, na przykład kierownik duchowy, który zna bardzo dobrze tą osobę i będzie ją umacniał właśnie w tej postawie chęci przebaczania.
Rozmawiamy o przebaczaniu i tego wieczoru poszukujemy tych postaw przebaczania w naszym chrześcijańskim miłosierdziu, w tej postawie miłosierdzia, którą powinniśmy przyjmować i którą powinniśmy żyć. Ja tak myślę jeszcze, że na pewno przebaczanie jest czymś koniecznym i ważnym dla nas, ale w przebaczaniu też powinniśmy innych wychowywać. Wychowywać powinniśmy być dla nich też i surowi. To nie jest właśnie taka ślepa łagodność. To nie jest to, o czym Basia mówiła, że będziemy pozwalali komuś na to, co robi. Czasami trzeba taką osobę pozostawić, trzeba zdystansować się od tej osoby też, czy to emocjonalnie, czy też wręcz zaprzestać jakichś kontaktów, tak aby ta osoba zaczęła myśleć o tym, że jest coś nie tak. Jest wiele takich sposobów, wiele takich metod, które by mogły pomagać innym ludziom i na pewno tego powinniśmy poszukiwać i o to powinniśmy się bardzo starać. Pozostańcie razem z nami, mówimy o przebaczeniu i ta audycja dobiega już końca. Na samym końcu chcielibyśmy zadedykować wszystkim, którzy nas słuchali, historię, która miała miejsce w życiu księdza Bosco. Do niego również przyszedł człowiek. Człowiek, któremu brakowało tej postawy przebaczania. Człowiek, który nie potrafił przebaczać. Za chwilę pozostawimy Was z tą historią, a już teraz dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji. Te audycje prowadzili dla Was ksiądz Jerzy Babiak, ale także i właśnie Młodzież Salezjańska naszego liceum, absolwentka Basia.
Dziękuję bardzo.
I również Marta.
Również
pozdrówcie dziewczyny jeszcze, kogo chcecie.
Ja pozdrawiam serdecznie Karolinkę i pamiętam o nim w swoim serduszku bardzo mocno i trzymam się razem z nią.
Ja pozdrawiam rodzinę, klasę pierwszą A i wszystkich naszych słuchaczy.
Tak, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, Radia Rodzina i dziękujemy za udział w tej audycji. Będziemy już niebawem. Pozostańcie razem z nami w kolejnych audycjach. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy, ale zanim to nastąpi, jeszcze pewna historia. Pewnego razu do konfesjonału świętego Jana Bosco, gdy spowiadał, przyszedł młody człowiek i powiedział, że rozumie i zna dobrze naukę Kościoła. Wiem, że trzeba przebaczać urazy i winy różnym osobom. Rozumiem, że nie można nikomu życzyć źle, że nie można się gniewać, ale ja nie mogę zrozumieć swego ojca. Jemu nie mogę wybaczyć w żaden sposób, bo mój ojciec to zwierz, a nie człowiek. Jest to najpodlejszy osobnik pod słońcem i ja nie mogę mu przebaczyć. Jan Bosco mu odparł. Mój synu, rozumiem, że masz wielki żal do swego ojca, ale rozgrzeszenia nie możesz teraz otrzymać, lecz dopiero za rok. Przez ten czas będziesz codziennie odmawiał Ojcze nasz, ale w nieco odmiennej formie, zamiast słów i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, będziesz mówił, nie odpuść mi moich grzechów, bo i ja nie chcę przebaczyć grzechów mojemu ojcu. Po trzech dniach przyszedł młodzieniec do świętego księdza Bosco i powiedział: Ojcze, kto by mógł wytrzymać dłużej i odmawiać tak straszną modlitwę? Jak ja mogę modlić się, żeby mi Bóg nie przebaczył moich grzechów? Nie mogę się tak modlić. Już wszystko zrozumiałem, wiem, że muszę przebaczyć. I dlatego przebaczam mojemu ojcu. Ze swego serca wyrzucam wszystkie swoje żale, bo chcę, żeby i mnie Bóg przebaczył wszystkie moje grzechy.